Jestem z Pomorza.
Kolejna audycja Jestem z Pomorza zaprowadziła nas do Tczewa, gdzie spojrzymy w gwiazdy. Zobaczymy, co tam można wyczytać w nich i jak można o nich też ciekawie opowiadać. Państwa i moim gościem jest Jarosław Pióro, astronom z Tczewa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Musimy zacząć od chyba takiej najważniejszej i podstawowej rzeczy, czyli co takiego jest fascynującego w gwiazdach? Dlaczego cały czas patrzymy tam, zaglądamy, łączymy w konstelacje, chociaż to już dawno zostało zrobione, ale co takiego nas interesuje w tym nocnym, no bo wtedy widać gwiazdy najlepiej niebie?
Na pewno tajemnica. One są dalekie, nieosiągalne. Musieliśmy zawsze w historii świata zgadywać, co tak naprawdę nad nami się znajduje. Są takie pytania zupełnie podstawowe. Skąd się wzięliśmy? Co się stanie ze światem? Tego typu pytania ostateczne zawsze budzą ciekawość, a astronomia dotyka natury świata. Ona stara się odpowiedzieć na pytanie, skąd ten wszechświat się wziął? Dlaczego wygląda tak, jak wygląda? Być może ociera się także o sens naszego istnienia albo bezsens. Też zajmuje się odpowiedzią na pytanie, co się z tym światem, naszym stanie w przyszłości. W jakiejś tam dużej skali. Także to na pewno budzi ciekawość.
Może budzić też lęk albo niepokój. Jak myślę o wszechświecie, który jest nieskończony, no to jak tutaj patrzeć? My widzimy tylko to, co jest blisko albo no może i coraz dalej, jeśli chodzi o sprzęt, ale to nadal może budzić takie, no jesteśmy malutką częścią tego wszystkiego.
Tak, no właśnie, czy jest nieskończony, czy jest skończony? Przez wiele lat, przez wieki tak naprawdę ludzie uważali, że wszechświat jest nieskończony, zarówno w przestrzeni, jak i w czasie. Dzisiaj uważamy inaczej, że miał miejsce wielki wybuch, czyli kiedyś zaczął się ten wszechświat, a więc już samo to jest fascynujące, prawda? Co było wcześniej, jak ten wielki wybuch przebiegał, skąd on się wziął, czy wszechświat wróci do tego stanu, czy też będzie się w nieskończoność rozszerzał, także to są takie dylematy.
To tak myślę właśnie o tych emocjach, które to budzi, bo może budzić trochę lęku, trochę niepokoju i takiego też no właśnie spoglądania w to wszystko, świadomości swojej własnej maleńkości, jeśli chodzi o skalę.
To jest kolejny plus zajmowania się astronomią, że człowiek patrzy na otaczający nas świat z zupełnie innej perspektywy. Odległości albo skale czasowe, z którymi mamy do czynienia, bledną w relacji do tego, co widzimy we wszechświecie, więc łatwiej na brać pewnego dystansu może do swoich problemów. Zaś jeżeli chodzi o ten strach, który może budzić ta nieskończoność, wielkość w każdym razie, obcość też tego wszechświata. Zdajemy sobie sprawę z tego, że tam są bardzo niskie albo bardzo wysokie, ekstremalne warunki, temperatury, więc wszystko to, co nieznane, może budzić lęk, ale to też zależy od naszej jakby osobowości, prawda? Jeżeli ktoś się boi, to jak się uprze, to i kosmosu może się bać. No jestem raczej takim człowiekiem i ludzie, którzy się interesują astronomią, to też są ludzie, których nieznane pociąga. Jest to źródło ciekawości naszej.
No, zadawanie pytań. Tutaj widzę dużo stycznych, jeśli chodzi o pracę dziennikarską i pracę astronoma też trzeba się dowiadywać. Trzeba się interesować i próbować zrozumieć to, czego nie rozumiemy. Czy to tak jest, że można właśnie zadawać pytanie i uzyskiwać odpowiedzi, czy część z tych pytań jednak może pozostać bez odpowiedzi?
Jeszcze na studiach dorwałem kiedyś w swoje ręce książkę Richarda Feynmana, wyjątkowego człowieka, fizyka, laureata Nagrody Nobla i jednego z współtwórców bomby atomowej pierwszej. Jemu zadano takie właśnie pytanie, jaka przyszłość czeka naukę. I on powiedział, że właściwie rozważa się tylko dwie drogi. Jedna droga jest taka, że odpowiemy kiedyś na wszystkie pytania, poznamy podstawowe prawa wszechświata i będziemy w stanie opisać ten świat, w którym przyszło nam żyć doskonale. Druga odpowiedź, która się nasuwa, to jest taka, że nie damy rady tego zrobić. Mamy pewne ograniczenia, na przykład intelektualne, albo sam wszechświat jest zbudowany w taki sposób, że nie poznamy jego tajemnic. Richard Feynman powiedział, a ja chcę dać inną odpowiedź, trzecią. I jego odpowiedź była taka, ja właściwie się z nią zgadzam, że jesteśmy w takim stanie, jak to Feynman wtedy przewidział, że nie poznamy nigdy tajemnic wszechświata, ponieważ zabraknie nam pieniędzy. To było takie bardzo amerykańskie sformułowanie, on później się z tego wytłumaczył, że tak naprawdę nie chodzi o pieniądze, ale chodzi o środki materialne potrzebne do tego, aby wszechświat zgłębiać. I tak rzeczywiście jest. Na przykład jak popatrzymy na wodę, to w bardzo niskiej temperaturze można byłoby powiedzieć, że jest kamieniem. Zamienia się w lód, prawda? Można byłoby zrobić młotek z wody i tym młotkiem wbijać gwoździe. Żeby wodę zamienić w ciecz, musimy ją podgrzać do pewnej temperatury, dostarczyć jej energię. Dostarczymy tę energię, to zobaczymy przemianę fazową, lód stopi się i mamy nagle to samo. Ta sama substancja, która przed chwilą była ciałem stałym, zmienia się w ciecz. Jak podgrzejemy jeszcze o 100 stopni Celsjusza, to zamieni się w gaz, wyparuje. A więc w zależności od tego, jaką energią dysponujemy, jesteśmy w stanie zobaczyć, że rzeczy, które wydawały nam się jakieś, wydawało nam się, że znamy ich naturę, nagle okazują swoje zupełnie inne oblicze. I dokładnie tak samo jest z fizyką. Wielki zderzacz hadronów, największy instrument, który jest zbudowany na granicy Szwajcarii i Francji, on do tego służy, do uzyskiwania energii, a więc w pewnym sensie temperatur, których normalnie we wszechświecie nie spotykamy. I wtedy w tych bardzo wysokich temperaturach zachodzą zjawiska fizyczne, które w takim powszechnym naszym otoczeniu nie występują i pozwalają nam lepiej poznać naturę wszechświata. Będziemy wyjaśniać kolejne jakieś rzeczy, ale pewne zakresy energii, które mogłyby nam wyjaśnić niektóre zagadki, pozostaną dla nas niedostępne. W tym sensie te pieniądze nam okażą się być za małe, którymi dysponujemy.
Tak, jestem świeżo właśnie w kontekście nowych źródeł energii po seansie projektu Hail Mary i tam pojawiło się nowe źródło energii, dzięki któremu można było polecieć daleko, oj daleko. No i tutaj mam pytanie już tak bliżej pana, jak pan podchodzi do science fiction na przykład? Czy to jest coś, co właśnie sprawia przyjemność osobie, która wie dużo, czy raczej niekoniecznie?
Science fiction towarzyszyło mi równolegle do mojej fascynacji astronomią wraz z moim rozwojem, więc czytałem książki pasjami wręcz. To nie ze względu na to, że ten typ literatury również traktował o kosmosie, tylko chodziło o rozszerzanie horyzontów. Kiedy czytamy książki science fiction, stajemy przed problemami, których nie ma w świecie, które nas otaczają, więc to jest tak jakby ćwiczenie mózgu, tak jak fizycznie możemy chodzić na siłownię i korzystać z różnych instrumentów po to, żeby różne partie mięśni rozwijać. Tak samo science fiction jest taką siłownią dla umysłu, dla intelektu. Jest pewnym wyzwaniem, czy są różne typy science fiction, tak jak są różne typy muzyki. Tak samo jest science fiction czysto rozrywkowa. Jest też science fiction, która jest bardzo spekulatywna i ona zastanawia się na przykład, jaki wpływ sztuczna inteligencja, superinteligencja będzie miała na nasze życie i kilkadziesiąt lat temu wydawało się, że to jest jakaś odległa science fiction, a tymczasem to są pytania, na które być może będziemy musieli odpowiedzieć, stanąć wobec tych problemów w ciągu najbliższych kilku lat. Nagle to się staje rzeczywistością, tak to często jest, więc to science fiction jest również pewnym poletkiem doświadczalnym dla ludzi, którzy będą musieli zmagać się z przyszłością, postępem technologicznym, także postępem cywilizacyjnym. Jak powinno funkcjonować państwo, gdzie jest granica pomiędzy bezpieczeństwem a wolnością człowieka? To są pytania, które science fiction zadawało już dawno. Philip Dick często te tematy w swoich powieściach poruszał. Andy Weir, jego powieści są fenomenalne. Przeczytałem je wszystkie. Hail Mary przeczytałem od razu po angielsku, jak tylko się ukazała. Uważam ją za najlepszą książkę Andy'ego Weira. Ale to są takie pytania właśnie. Czy nie spotkamy kiedyś innych cywilizacji? Czy człowiek będzie w stanie się zjednoczyć? Science fiction, tak, to jest dla mnie bardzo bliska mi dziedzina literatury.
Musimy opowiedzieć trochę też o budowaniu społeczności, bo tak jak my tutaj rozmawiamy we dwóch, no to można też dyskutować w całych grupach. No i powstała grupa AstroTrzew, która przekształciła się, można powiedzieć, zwiększyła swoją objętość, masę, no już nie będę tutaj może w tę stronę szedł, ale na pewno zmieniła, jeśli chodzi o liczbę członków, się dość pokaźnie. Opowiedzmy trochę o tym, bo to też jest forma dzielenia się wiedzą, budowania społeczności, no i też dowód na to, że astronomia budzi w ludziach coś, chęć właśnie rozmowy czy zadawania pytań.
Astro Pomorze zaczęło się w 2003 roku, kiedy postanowiłem wygłosić cykl wykładów w Miejskiej Bibliotece Publicznej na tematy astronomiczne. To były trzy spotkania. Te spotkania spotkały się z żywym oddźwiękiem mieszkańców Tczewa i okolic i mnie to skłoniło do tego, żeby zmienić to w takie spotkania cykliczne. I od 2004 roku zaczęliśmy się spotykać regularnie. Ta nasza grupa rosła z czasem, coraz więcej osób w to się angażowało. Przyjeżdżali do nas ludzie z Trójmiasta, z Chojnic na przykład. Było to coś wyjątkowego. Oprócz Warszawy, ośrodków uniwersyteckich, gdzie jest astronomia jako kierunek obecny, to tak naprawdę nie ma w Polsce takiego miejsca, gdzie regularnie wygłaszano by wykłady o tematyce astronomicznej. Tczew był wtedy czymś wyjątkowym na mapie Polski. Po jakimś czasie, kiedy nasza grupa liczyła już około 80 osób, ona nazywała się wtedy Astro Tczew, z propozycją połączenia się z nami wystąpiła grupa mniej liczna, tam około 30-osobowa z Trójmiasta. Połączyliśmy się wtedy z nimi i wtedy zmieniliśmy nazwę na Astro Pomorze, która funkcjonuje do dzisiaj. W tej chwili nasza grupa liczy tam ponad 2000 członków i jest już wiele osób zaangażowanych stale w organizowanie jakichś spotkań, wykładów.
To na zakończenie muszę zapytać jeszcze, no bo jesteśmy w pobliżu Parku Miejskiego, w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Blisko jest wieża ciśnień, przy której ma powstać obserwatorium. Jak pan myśli o tej inicjatywie.
Jest to doskonały pomysł. Zwróćcie uwagę, drodzy słuchacze, że w Warszawie mamy Pałac Kultury i Nauki. To jest fenomenalne zestawienie tematyki. Kultura i nauka razem. Potrzeba takich miejsc, które są wylęgarnią nauki, które skupiają wokół siebie przede wszystkim młodzież, która pasuje się naukami ścisłymi i daje im możliwość rozwoju. I to powinno być systemowo w większych miastach po prostu rozwiązywane. Wieża Ciśnień może być takim zalążkiem miejsca, gdzie osoby, które interesują się naukami ścisłymi, będą mogły się spotykać, dzielić wiedzą, prowadzić eksperymenty, więc pomysł jest doskonały. Ja jestem w jakimś stopniu zaangażowany w ten projekt, więc opiniuję tutaj różne rozwiązania technologiczne, które mają się tam pojawić, więc jeżeli to wszystko wyjdzie, to będzie wspaniałe miejsce dla młodych ludzi, którzy się nauką interesują.
Trzymamy kciuki i dziękujemy za rozmowę. Jarosław Pióro, astronom z Tczewa, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Audycja Jestem z Pomorza powraca na naszej antenie cyklicznie, a wszystkie dotychczasowe rozmowy i wszystkich wspaniałych gości znajdą Państwo na radiogdańsk.pl. Filip Jędruch, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Jestem z Pomorza.